na temat dzisiejszej katechezy wybrałem Eucharystię jako sakrament dający życie. Eucharystia, jak podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, to jest bezkrwawe obecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania. Ale chciałbym na nią spojrzeć od strony Pisma Świętego, bo bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć Eucharystię jako pewien punkt dojścia, a jednocześnie coś najważniejszego, co uczynił Jezus. I w jaki sposób ta Eucharystia najpierw funkcjonowała w środowisku apostolskim, a później w pierwotnym Kościele. I dlatego chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie tekst Ewangelii Świętego Marka, Łukasza, pierwszego listu do Koryntian i popatrzyli, w jaki sposób ewangeliści opisują ten najważniejszy dla nas dzisiaj sakrament. Zaczniemy sobie od Ewangelii Świętego Marka. Może dodam na początku, że przywołałem te Ewangelie Marka, Łukasza, Mateusza, czyli tak zwane Ewangelie synoptyczne i pierwszy list do Koryntian, bo tam mamy cztery opisy, czterech źródeł, opisy ustanowienia Eucharystii. To, co my dzisiaj sprawujemy, te słowa, które wypowiadamy w czasie konsekracji. Święty Jan Ewangelię swoją napisał już jako ostatni, najpóźniej, kiedy już Eucharystia była sprawowana, kiedy była normalnym środkiem działalności Kościoła, a zatem już nie podaje słów konsekracji, tylko podaje, można powiedzieć, pewną teologiczną interpretację Eucharystii, jak chociażby wiemy, że u świętego Jana w czasie ostatniej wieczerzy mamy długą mowę Pana Jezusa, rozmowę z uczniami, rozmowę z Ojcem, ale też mamy tam obrzęd obmycia nóg uczniom, jako, można powiedzieć, wyraz tego, czym jest Eucharystia, tej miłości, którą umiłował ich do końca. Do tego jeszcze wrócimy. Ale zacznijmy może patrząc na Ewangelię synoptyczną, czyli na Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza. Słowo synopsis znaczy podobnie, można je zestawić. Widzimy tam podobny schemat Ewangelii, podobne słowa, podobny dobór materiału, chociaż rzeczywiście Ewangelia Łukasza i Mateusza jest dłuższa od Markowej, a zatem najprawdopodobniej oni korzystali z tej Ewangelii świętego Marka, dodając też swój materiał. I dlatego można powiedzieć, oni mają podobny przebieg. I patrząc na tę Ewangelię, widzimy przede wszystkim to, co najważniejsze, że wszystko skupia się w tych Ewangeliach na Jerozolimie. Dlatego, że pierwsza część Ewangelii to jest działalność Pana Jezusa w Galilei. To tak jak czytamy na początku Ewangelii świętego Marka w pierwszym zdaniu, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Weźmy sobie to zdanie jako, można powiedzieć, taki spis treści całej Ewangelii, gdzie najpierw mamy początek, czyli rozpoczęcie działalności Jezusa, czyli tego Syna Bożego, który jest człowiekiem, tak zupełnie. Jezus rzeczywiście działa i objawia siebie jako Jezus w Galilei. Tam chodzi wokół Jeziora Galilejskiego, naucza, dokonuje cudów, przekonuje do siebie, głosi Ewangelię. Później druga część Ewangelii to jest droga do Jerozolimy, gdzie po tym wyznaniu Piotra, ty jesteś Mesjasz, Jezus objawia siebie jako Chrystus, czyli Mesjasz namaszczony. I wreszcie koniec Ewangelii świętego Marka, to jest wyznanie setnika. Święty Marek pisze przede wszystkim Ewangelię do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, a zatem ten setnik, czyli żołnierz, pewnie jakiś służący Rzymowi, ale być może z Syrii, który widział, jak był krzyżowany Chrystus, widział, w jaki sposób umierał, wyznaje, ten prawdziwie jest Synem Bożym. A zatem ten schemat drogi, bo ta trzecia część dzieje się już w Jerozolimie, ten schemat drogi ma pokazać Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, ma pokazać to, co najistotniejsze. I dlatego każda z tych Ewangelii synoptycznych za cel drogi obiera Jeruzalem, bo tam dokonało się to, co najważniejsze. Ostatnia wieczerza, pojmanie Pana Jezusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. I ukoronowaniem tego wszystkiego tuż przed męką, a jednocześnie czymś, co zapowiada mękę i obejmuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie, jest ostatnia wieczerza, czy też, jak mówią prawosławni, przepiękne określenie, mistyczna wieczerza, czy też wieczerza paschalna. I zacznijmy od Ewangelii świętego Marka, tak jak powiedziałem, w 14 rozdziale, zanim przejdziemy do tego posiłku paschalnego, w czasie którego Chrystus ustanowił Eucharystię, to coś, co nam bardzo umyka, a myślę, że to jest bardzo ważne. Otóż w 12 wersecie uczniowie przychodzą do Pana Jezusa i pytają, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożycie Paschy? I wtedy mamy odpowiedź Pana Jezusa, który posyła dwóch spośród uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę ze swoimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną, gotową, tam przygotujcie dla nas. I później mamy dalszy ciąg Ewangelii, gdzie uczniowie wybrali się, przyszli do miasta, znaleźli wszystko, tak jak im powiedział Jezus, i przygotowali paschę. Dlaczego tak bardzo na to zwracam uwagę? Bo czasem czytając Ewangelię, szczególnie nie czytając jej całej, tylko tak jak chociażby słyszymy w kościele jakieś fragmenty, możemy mieć takie wrażenie, że no Pan Jezus to był taki dobry człowiek, nauczyciel, nawet dokonywał cudów, ale nie został zrozumiany i właściwie no, dobrze chciał, ale mu nie wyszło, bo został ukrzyżowany. Na szczęście Pan to jakoś poukładał, bo wskrzesił Chrystusa z martwych i On żyje, także wszystko dobrze się skończyło. Tymczasem to absolutnie nie jest tak. Pan Jezus, kiedy przychodzi, to za nas oddaje swoje życie. Tutaj mamy taki przepiękny fragment z Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus opowiada o tym, że jest dobrym pasterzem. Opowiada o swoich owcach, które prowadzi, które zna po imieniu, które znają Jego głos. To jest 10 rozdział Ewangelii świętego Jana. I tam 10:18 mówi tak: nikt mi mojego życia nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. A zatem to jest akt woli Chrystusa. Zresztą kilkakrotnie, 3 razy zapowiada w czasie drogi do Jerozolimy, że będzie pojmany, że będzie biczowany, ukrzyżowany i 3. dnia zmartwychwstanie. Także to nie jest jakiś wypadek przy pracy. No nie wyszło, przyszli źli ludzie, ukrzyżowali Pana Jezusa. Jezus świadomie oddaje za nas swoje życie. Po co? Znowu tutaj przychodzi z pomocą nam święty Jan, abyśmy my mieli życie, abyśmy mieli życie w obfitości. Jezus daje swoje życie za nasze życie, abyśmy zostali wykupieni od niewoli, grzechu i śmierci. I to jest takie bardzo ważne, że ta Eucharystia rzeczywiście jest czymś, co uobecnia całą miłość Jezusa. Zresztą tutaj wracam do opisu świętego Jana z początku Ostatniej Wieczerzy, pierwsze zdanie 13 rozdziału. Myślę, że to zdanie otwiera i podsumowuje dokładnie wszystko. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nas do końca umiłował. I do końca w tym znaczeniu z jednej strony aż do śmierci, bo za nas oddaje swoje życie, a z drugiej strony tak zupełnie całkowicie. I to jest klucz do odczytania Eucharystii i tego wszystkiego, co przyjdzie później, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, co w Eucharystii nieustannie uobecniamy. Zostańmy na tym, zostawmy już tego świętego Marka w kontekście przygotowania uczty paschalnej i przejdźmy może do tego, czym jest uczta paschalna, bo to jest bardzo ważne, ten kontekst tych obchodów, zresztą no, na Paschę uczniowie z Panem Jezusem przyszli do Jerozolimy, zresztą przychodzili często, tutaj święty Jan podaje nam, że 3-krotnie Pan Jezus w czasie swojej publicznej działalności przeżywa Święto Paschy, stąd te 3 lata działalności Pana Jezusa, tego głoszenia Ewangelii. Pascha jest pamiątką, o tej pamiątce sobie jeszcze powiemy, bo my czasem znowu to słowo pamiątka rozumiemy tak bardzo płytko. No zostańmy na razie przy tym. Pamiątką tego, co uczynił Pan Bóg w Egipcie, jak pokonał wszystkich bożków egipskich, każda plaga, którą posługiwał się Mojżesz, żeby przekonać faryzeusza co do tego, żeby wyprowadził Izraelitów, żeby wypuścił Izraelitów z Egiptu, była odniesieniem do jakiegoś bożka egipskiego, żeby pokazać, że tych bożków nie ma, że jest tylko Bóg jedyny. A zatem Bóg posługuje się plagami, żeby pokazać, że jest Bogiem jedynym, żeby wyzwolić wiarę Izraela i żeby ostatecznie rzeczywiście wyprowadzić tych Izraelitów z niewoli egipskiej. I to jest Pascha, która ma swój charakterystyczny przebieg. Mamy tak zwany seder paschalny, czyli porządek, gdzie podaje się poszczególne potrawy, baranka, który był zabity w świątyni, złożony w ofierze, którego później spożywamy, gorzkie zioła, mamy tak zwany mus haroset na pamiątkę cegieł wyrabianych w Egipcie, gorzkie zioła na pamiątkę gorzkiego losu Izraelitów w Egipcie, słoną wodę na pamiątkę łez wylanych w Egipcie przez Izraelitów i wreszcie mamy 4 kielichy wina, które spożywa się w tym czasie paschalnym, opowiada się Hagadę, czyli całą historię Izraela uobecniając ją też w kontekście dnia dzisiejszego i odmawia się tak zwane psalmy Hallelu. Także przepiękna uczta, która zawiera w sobie całe to upamiętnienie plag egipskich, działalności Pana Boga w Egipcie i wyzwolenia z niewoli egipskiej. I w tym kontekście Pan Jezus ustanawia Eucharystię. W tym kontekście, bardzo konkretnie mówią nam ewangeliści, Pan Jezus bierze ten chleb, który łamie, który podaje swoim uczniom, bierze kielich z winem, który im podaje, zmieniając niejako cały przebieg uczty paschalnej, mówiąc, to jest ciało moje za was wydane, to jest krew moja za was przelana. Co ciekawe, ewangeliści nie wspominają o obecności baranka na uczcie paschalnej, dlatego, że czytając Ewangelię, od początku już widzimy w Chrystusie tego baranka. To jest niesamowite, tutaj bardzo mocno podkreśla to ewangelista święty Jan, który w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, kiedy Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, mówi: oto baranek Boży. I rzeczywiście ta symbolika baranka bardzo mocno spełnia się w Chrystusie. Baranka należało kupić na początku przyjścia do Jerozolimy, na tydzień przed złożeniem go w ofierze, dokładnie na 5 dni. I tutaj czytamy, jak w tym kontekście Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy, wtedy, kiedy nabywano baranki jednoroczne, bez skazy. Co więcej, barankowi, kiedy go pieczono, nie można było łamać kości. Dlatego święty Jan też podkreśla to, że kości jego nie były złamane. I w ten sposób niejako można powiedzieć, że już czytelnik, patrząc na tą ucztę paschalną w kontekście Chrystusa, który ustanawia Eucharystię, widzi, że tym barankiem ofiarowanym za grzechy świata jest Jezus Chrystus. To jest coś przepięknego. Można tutaj się jeszcze odnieść do tego fragmentu z Księgi Rodzaju, gdzie Abraham ma ofiarować swojego syna Izaaka na górze Moria. Na górze Moria później zbudowano świątynię jerozolimską, zatem też przepiękna symbolika. I tam baranek został złożony zamiast Izaaka, bo Pan Bóg nie potrzebuje ofiar z ludzi. Natomiast tutaj Chrystus składa się w ofierze jako ten baranek paschalny za zbawienie świata. I popatrzmy, jakimi słowami Pan Jezus, można powiedzieć, określa tę Eucharystię, w jakich słowach Pan Jezus tę Eucharystię ustanawia. Otóż, kiedy czytamy fragment Ewangelii świętego Łukasza, 22 rozdział, to mamy tam powiedziane to, co później powtarzamy w czasie każdej Eucharystii, w czasie przeistoczenia, przemienienia. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. I to mamy ogromną taką tajemnicę, którą Chrystus w formie sakramentu, czyli znaku, zawiera całą istotę tego oddania siebie za nasze grzechy i wykupienia nas i przywrócenia nam godności dziecka Bożego. Spróbujmy to rozważyć po kolei. Pan Jezus bierze chleb, który łamie. To była maca, chleb niekwaszony. Takiego chleba używamy też dzisiaj do sprawowania Eucharystii. Oczywiście dzisiaj w formie hostii, w formie komunikantów, żeby żaden okruszek się gdzieś tam nie zapodział, bo przecież tam jest po przeistoczeniu obecny Pan Jezus. I Chrystus łamie go, dając: to jest ciało moje za was wydane. To ciało jeszcze nie jest wydane, bo dopiero przyjdzie męka śmierci i zmartwychwstanie. Ale w ten sposób można powiedzieć, Eucharystia, którą Chrystus sprawuje, którą my później już po fakcie uobecniamy na ołtarzach całego świata, zostaje niejako wyłączona spoza czasu i przestrzeni. Tu się mówi tak, że ta Eucharystia antycypuje to, co później nastąpi. Można powiedzieć, że w tym wymiarze sakramentalnym również każda nasza Eucharystia jest odniesieniem się do tej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus składa się na ołtarzu, dając nam nowe życie. I w tym kontekście ten chleb, który jest łamany, jest tym znakiem, to jest ciało moje, jest tą realną obecnością Chrystusa, gdzie On staje się obecny pod postacią chleba. Można by tutaj zapytać się, dlaczego taki banalny znak, taki banalny symbol, postać chleba, dlaczego nie coś więcej, dlaczego nie coś spektakularnego? Pewnie wiele jest odpowiedzi, można tutaj nawiązywać do chleba oblicza, czy też chleba obecności, czyli 12 bochnów chleba składanych w świątyni jerozolimskiej, w miejscu świętym, wymienianych co szabat. Można odwoływać się, tak jak Pan Jezus zresztą to robi w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana, do manny na pustyni i wielu innych symboli, ale myślę, że takie dla nas bardzo czytelne jest to, że Pan Jezus daje się połamać. Pan Jezus przychodzi do nas w takiej, można powiedzieć, banalnej, codziennej sytuacji, bo przecież ten chleb spożywamy codziennie, po to, żeby człowiek się go nie bał, żeby miał świadomość, że On się nam daje cały. Gdyby to było coś spektakularnego, człowiek by się obawiał, człowiek by czuł trwogę, człowiek by lękał się, tak? Tak jak, nie wiem, no, widzimy na przykład jak do Eliasza Pan Bóg przemawia w lekkim powiewie, nie w burze, nie w wichrze, ale w lekkim powiewie, żeby on rzeczywiście był w stanie to przyjąć, to objawienie Boże. I tak samo do nas, Pan Jezus przychodzi w tym co codzienne, w chlebie, w winie, tak żebyśmy nie mieli tej wymówki, ja się boję, albo ja nie mogę, albo ja jakoś nie potrafię tego objąć. Oczywiście nie potrafimy objąć, bo to jest sam Bóg, ale tym bardziej jest to piękne i takie darowane nam z miłością, żebyśmy po prostu ten chleb przyjmowali, żebyśmy karmili się tym chlebem, o którym Pan Jezus mówi, znowu to jest 6 rozdział Ewangelii świętego Jana, dam wam chleb, który będzie was prowadził do życia wiecznego, moje ciało za życie świata. I tutaj jeszcze spróbujmy pójść kawałek dalej. Przywołam księdza Tischnera, który kiedyś w czasie rekolekcji mówił, że my mówimy, to jest chleb za was wydane, ciało, to jest wino za was przelane. Mówi, że warto sobie czasami tak dla uświadomienia dodać zamiast was. To jest moje ciało zamiast was wydane, krew zamiast was przelana. Bo rzeczywiście karą za grzech jest śmierć. I my jesteśmy winni tej śmierci, natomiast Chrystus tą śmierć bierze na siebie, żeby obdarzyć nas życiem, żeby dać nam to życie wieczne, żeby po prostu dać nam tą bliskość ze sobą, bo do tego zostaliśmy stworzeni i do tego jako Jego dzieci jesteśmy powołani. To samo z krwią. Tutaj mamy symbol tego kielicha, który Pan Jezus podaje swoim uczniom. Mówi się o tym, że był to trzeci kielich paschalny, kielich błogosławieństwa, kiedy spożywano ten kielich, podając go sobie z rąk do rąk. W tym kontekście Jezus mówi, to jest krew moja za was przelana. Jest jedna taka przepiękna teoria, czy właściwie takie słowo, mówiące o tym, że czwarty kielich, ponieważ już nie ma dalej opisu Eucharystii, nie ma dalej opisu uczty paschalnej, tylko po tym, jak odśpiewali hymny, wyszli przez potok Cedron, przeszli na Górę Oliwną, gdzie był ogród Getsemani, czyli tłocznia oliwy. Tam spędzili noc, tam Chrystus został pojmany. I właściwie na tym urywa się opis uczty paschalnej, bo oczywiście ewangeliści wybierają tylko to, co najważniejsze, żeby nam pokazać istotę tego, co się wydarzyło. Natomiast wracam do tej teorii, która mówi, że ten czwarty kielich Chrystus spożył wtedy, kiedy już wisiał na krzyżu, kiedy rzeczywiście podano mu gąbkę z octem. I to jest ten czwarty kielich, który niejako pozwala na to, żeby Eucharystia zawarła w sobie właśnie ten moment przelanej krwi, kiedy rzeczywiście on staje się faktem. Trochę to wyrażamy, tak jak powiedziałem w tej definicji, że Eucharystia jest bezkrwawym obecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A zatem to, co dokonało się tutaj w tej formule w czasie ostatniej wieczerzy, dokona się na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie Chrystusa i to będzie zawarte w tym znaku Eucharystii, gdzie Chrystus pod postacią chleba znalazł sposób, żeby zostać z nami, jak sam powiedział, aż do skończenia świata. I teraz skoro mamy już ten chleb, mamy już to wino, zwróćmy uwagę na to słowo, to czyńcie na moją pamiątkę. Powiedziałem już o tej pamiątce w kontekście wyjścia z niewoli egipskiej, ponieważ to hebrajskie słowo zikarion, albo nasze greckie anamnezis, ono pojawia się w 12 rozdziale Księgi Wyjścia. Tam, gdzie jest mowa o tym, jakie cuda Pan Bóg dokonał w kontekście 10 plagi, kiedy krew baranka zabitego, złożonego w ofierze i odrzwia posmarowane tą krwią domów Izraelitów uchroniły tych Izraelitów przed tą 10 plagą, czyli przed śmiercią pierworodnych. I jest tam powiedziane, że to będzie wasza pamiątka, to będzie ten zikarion, czyli każdego roku będziecie wspominać to, będziecie opowiadać o tym, ale to słowo zikarion i w ogóle znaczenie hebrajskie tego słowa ma szersze odniesienie niż tylko pamiątka, że coś się stało i my to wspominamy. W języku polskim można to oddać przez słowo uobecnienie, przez obecność, a zatem to czyńcie, uobecniając tą ofiarę, uobecniając to, co stało się w czasie ostatniej wieczerzy. Dlatego tutaj bardzo mocna uwaga, że Eucharystia nie jest tylko jakimś wspomnieniem, pamiątką, posiłku czy czegokolwiek innego, ale to jest uobecnienie ofiary Chrystusa. Stąd ołtarz jest Kalwarią, jednocześnie jest Chrystusem, który na tym ołtarzu się ofiaruje. To, co powiedział Jan Paweł II, przytaczając litanię do Chrystusa, kapłana żertwy, Chrystusa kapłana i żertwy i ofiary. To jest właśnie to, co dzieje się w czasie ostatniej wieczerzy. I my to uobecniamy, dlatego za każdym razem, kiedy są wypowiadane w czasie Eucharystii słowa konsekracji, za każdym razem ten Chrystus się uobecni, jest obecny pod postacią chleba i wina. Możemy go przyjąć, możemy go adorować, możemy cieszyć się jego bezpośrednią obecnością pod tymi postaciami chleba i wina. Czas nam ucieka, ale sięgnijmy jeszcze do pierwszego listu do Koryntian, bo to jest paradoksalnie najwcześniejszy opis ostatniej wieczerzy, najwcześniejszy opis tego, o czym pisze święty Paweł, który jest autorem tego pierwszego listu do Koryntian. Pisze o tym w kontekście przekazania mu tego. Dlaczego powiedziałem, że to jest najwcześniejszy opis? W sensie takim, że listy świętego Pawła to były pierwsze pisma Nowego Testamentu, które w takiej całkowitej formie zostały przelane na papier. Ewangelie funkcjonowały na początku w przekazie ustnym, później mieliśmy logia, jakieś zapisywali sobie chrześcijanie, jakieś słowa Pana Jezusa. Najwcześniejszym fragmentem, jako całkowitym do celów katechetycznych był pewnie opis męki i zmartwychwstania Chrystusa, bo to najważniejsze. I dopiero później, kiedy zaczęli odchodzić świadkowie, kiedy pojawiła się potrzeba przekazania tego, bo nie było naocznych świadków, bo oni byli egzekwowani, to znaczy w sensie umierali, to spisano Ewangelię, żeby przekazać naukę Pana Jezusa. No to znaczy listy powstawały wtedy, kiedy Paweł szedł, nauczał, później szedł dalej i w tych pierwotnych wspólnotach pojawiały się problemy, trudności, pytania, Paweł na nie odpowiadał. I w tym kontekście pisze o Eucharystii w pierwszym liście do Koryntian w 11 wersecie. I co ciekawe, pisze, ponieważ pojawiły się różne nadużycia. Mianowicie na Eucharystię przynoszono dary, tak jak i my dzisiaj składamy ofiarę na Eucharystię, która później służy pomocy ubogim, utrzymaniu wspólnoty Kościoła, tak i wtedy, tylko wtedy te dary przynoszono w formie jakichś naturaliów. I okazuje się, że oczywiście to jest inny kontekst, bo nam trudno sobie zrozumieć, jak to chrześcijanami byli Żydzi, poganie, którzy wcześniej dzielił ich rzeczywiście mur nieczystości rytualnej. Żaden Żyd bez poganinem nie zasiadł do stołu. Byli też niewolnicy i wolni. Wspólnie spotykali się na Eucharystii, także pewnie tych napięć było całkiem sporo. Ale Paweł odnosi się do tego, że po prostu niektórzy przynoszą te dary i zanim się Eucharystia skończy, to oni już je spożyją, to już je wypiją, bo przyniesie też i wino. I jak mówi Paweł, niektórzy są już najedzeni, a inni głodni, drudzy nietrzeźwi, a inni po prostu nie mogą się doczekać. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? A zatem są te problemy, które my dzisiaj też mamy pewnie w innej formie, ale pojawiają się te problemy w czasie sprawowania Eucharystii. Ale do czego zmierzam? Otóż Paweł, zaczynając mówić o tych problemach i zwracając uwagę na wagę Eucharystii, na to, że nie można przystępować do Eucharystii w taki sposób, kiedy albo jesteśmy niepojednani, albo po prostu mamy grzechy ciężkie, to mówi tak, gdy schodzicie się razem jako Kościół, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Myślę, że to zdanie sobie warto wypisać i zapamiętać, bo Kościół jest wtedy, kiedy schodzimy się razem na Eucharystię. To jest najpełniejsze objawienie Kościoła. To jest coś cudownego. Rzeczywiście, Kościół jest wtedy w pełni, kiedy sprawujemy Eucharystię, bo jest między nami Chrystus. Także to zdanie i jeszcze jedno. Paweł później, po tym jak piętnuje te wynaturzenia dotyczące Eucharystii, które mają miejsce w Koryncie, mówi tak, już opowiadając o Eucharystii: ja bowiem otrzymałem ją od Pana, otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł. I wtedy to, co już mamy u świętego Łukasza, Marka, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. A zatem, tak jak powiedziałem, pierwszy zapisany opis Eucharystii, ustanowienia Eucharystii, która już jest sprawowana od wielu lat. List do Koryntian powstaje w latach 50., a zatem ta Eucharystia jest już przekazana, Paweł ją sprawuje, Paweł przekazuje dalej. Także to jest ten przekaz apostolski, gdzie rzeczywiście ta Eucharystia jest uobecnieniem Chrystusa. I widzimy, jak Paweł nawiązuje do tego bezpośredniego przekazu od apostołów, w jaki sposób ta Eucharystia powstała i w jaki sposób ta Eucharystia funkcjonuje. I później warto sobie to doczytać. Warto sobie doczytać ten 11 rozdział do końca. Paweł podaje całą teologię Eucharystii, która jest sprawowana w Kościele, tak żeby ta Eucharystia przynosiła jak najpiękniejsze owoce, żeby ona nie była zmarnowana i żeby, broń Boże, nie stała się jakimś przyczynkiem do sporów czy czegokolwiek innego, bo tam jest Chrystus, a my, schodząc się na tę Eucharystię, my schodzimy się jako ciało Chrystusa, zatem Kościół w pełni uobecnia się na Eucharystii. Myślę, że na tym zakończę. Warto wracać do tych opisów, czy to ustanowienia ostatniej wieczerzy, ustanowienia Eucharystii w czasie ostatniej wieczerzy i później dalszego ciągu, czyli męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, czy też do tego opisu 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, bo wtedy my sobie sami bardziej uświadamiamy, w czym my uczestniczymy i w jaki sposób powinniśmy się do Eucharystii przygotować, po to, żeby nie uronić ani części z tego, co Chrystus nam daje, a daje nam samego siebie, po to, żebyśmy umocnili się Nim, ale po to, żebyśmy też mieli świadomość, że dzięki tej Eucharystii, dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa na nowo została nam przywrócona godność dziecka Bożego. Na nowo możemy do Boga mówić: Ojcze. I co więcej, mamy dokąd zmierzać, bo zmierzamy do domu Ojca, a zatem nasze życie nabiera zupełnie nowego znaczenia, nasze życie nabiera nowego celu.